na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, które w cyklu rocznym noszą tytuł Od człowieka do wspólnoty. W miesiącu maju pragniemy pochylić się nad osobą świętego Piotra. Myślę, że jest nam on większym lub pewnie mniejszym, ale na pewno w jakimkolwiek stopniu znaną postacią. Piotr, którego Pan wybrał na swojego ucznia, który tak naprawdę miał za zadanie tworzyć Kościół, który Pan Jezus, można powiedzieć, powołał do istnienia. A zadaniem Piotra było to, żeby stać na czele tego Kościoła. Może spróbujmy popatrzeć na osobę Piotra troszkę w takim wymiarze krytycznym. Nie chodzi, żeby go krytykować, ale żeby popatrzeć na to, co u Piotra było dobre, co jednak nie do końca na początku powołaniu Piotra się pojawiło, co było może trudne i może nie do zaakceptowania na początku w życiu ucznia. I to, jak Pan Jezus reagował na Piotra, byśmy mogli w ten sposób popatrzeć na nas, nasze powołanie, na przykład w apostolacie Margaretka, w jaki sposób Pan Bóg chce się nami posłużyć jako tym konkretnym człowiekiem, którego posyła do wspólnoty. Wspólnoty apostolatu Margaretka, wspólnoty Kościoła, wspólnoty ludzi wiary, którzy idą do świętości poprzez spotykanie codzienne z Bogiem. I może pierwsze pytanie, które spróbujmy postawić, jest takie, czemu Bóg go wybrał? Czemu wybrał Piotra? Jak sięgamy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 35 werset, mamy takie oto powołanie. Kiedy Jan, chrzciciel, widzi przechodzącego Pana Jezusa, mówi, oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówi i poszli za Jezusem. I zobaczmy, potrafili zostawić Jana Chrzciciela, by pójść za Panem Jezusem, kiedy on powiedział, oto baranek Boży. I jak słyszymy, jednym z tych dwóch był Andrzej, brat Szymona Piotra. I wtedy Andrzej pobiegł do Piotra, do swego brata i mówi, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadza go do Pana. Więc tak naprawdę początki formacji uczniów były właśnie u Jana Chrzciciela. To Jan Chrzciciel, można powiedzieć, w jakiś sposób zapoczątkował działanie Boże w ich życiu. I to jest bardzo ważne, że Pan Bóg stawia na naszej drodze zawsze kogoś, kto nas doprowadzi do Jezusa. To są zapewne nasi bliscy, zapewne nasi rodzice, a może już my sami jesteśmy, można powiedzieć, takimi narzędziami w rękach Pana Boga, jak Jan Chrzciciel, po to, żeby doprowadzić do Pana Jezusa drugiego człowieka, tak jak to zrobił na przykład Jan Chrzciciel, kiedy wskazał na Pana Jezusa i Andrzej poszedł. I podobnie Andrzej przyprowadza Piotra. I to jest, myślę, pewna myśl, którą chciałbym, żebyśmy też w jakiś sposób zachowali w sobie, że Pan Bóg posługuje się często drugim człowiekiem, żeby nas przyprowadzić do siebie. I nie zawsze posługuje się człowiekiem od razu idealnym, poukładanym. Czasem może być tak, że inspiracją do pójścia za Panem może być człowiek nawet niewierzący, ale Pan Bóg się nim tak posłuży, może jakieś zdanie, jakieś słowo, które wypowie, które stanie się pewnym impulsem, by spojrzeć w kierunku Boga, a nawet pójść za Bogiem. Nigdy nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg posłuży się drugim człowiekiem. Ktoś by powiedział, no jest to wręcz niemożliwe, jak Pan Bóg może się posłużyć na przykład człowiekiem niewierzącym. Ja myślę, że nie ma tak naprawdę ludzi niewierzących. Ja myślę, że są ludzie po prostu poszukujący. Każdy szuka sensu życia, każdy ma jakiś cel. Może niekoniecznie od razu określony, ale ten cel w jakiś sposób wraz z tokiem życia krystalizuje się, więc wtedy człowiek w jakiś sposób ten cel na nowo odkrywa lub też wydobywa z pewnych wydarzeń, które mają miejsce w jego życiu. Ale to jest pewna droga postępowania za Bogiem, droga niezwykła, ale też droga otwierania się na Boga. I może kolejne pytanie, jakie możemy postawić, w jakim celu Pan Bóg go posyła? I tutaj mamy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, 13 werset. Kiedy Pan Jezus zadaje swoim uczniom pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Pan Jezus mówi do Piotra, jakby określa jego cel życia, określa to, kim od teraz Piotr będzie. Wtedy jeszcze Szymon, bo Pan Jezus mówi tak, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I to jest bardzo ważne. Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. To znaczy, Szymonie, ty masz rodzinę, ty masz ojca, masz matkę, twoi bliscy mają imiona, więc Szymonie, błogosławiony jesteś, że masz kogoś, kto stoi u początku twojego życia i myślę też u początku twojej wiary. A teraz Ojciec rozwinął w tobie to, co inni ci przekazali. Objawił ci prawdę o mnie. I mówi dalej, ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zbuduję na tobie mój kościół. Ty będziesz tą skałą. I zobaczmy, tu jest kolejna prawda, że Piotr, Petrus, czyli skała, albo z języka hebrajskiego kefa, to jest pewien materiał, na którym człowiek może budować, ale wiemy, że nie jest łatwo budować na skalę. Bo bardzo często tą skałę trzeba wyrównać. Może nieraz jest tak, że budując trzeba do tej skały dostosować budowlę, więc trzeba zastosować różnego rodzaju projekty, trzeba zastosować różnego rodzaju plany, a nawet materiały po to, żeby na skalę zacząć budować. Więc widzimy, że budowanie samo w sobie na takim materiale, na takim fundamencie na pewno było bardzo trudne, ale jednak jest to możliwe. I mówi dalej, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czyli mówi Piotrze, nie tylko na tobie zbuduję mój kościół, ale dam ci władzę nad tym kościołem. I myślę, że tutaj w osobie Piotra możemy dostrzec każdego kapłana. I pytanie, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie postawili, jeżeli kapłani słuchają, to tym bardziej, czy mam takiego kapłana, na którego życiu mogę budować, którym mógłbym powiedzieć, że jest taką pewną skałą w moim życiu. Jest niezmienny, nie jak chorągiewka, jak pojawiają się jakiegokolwiek, nie wiem, prądy myślowe, czy jakiegokolwiek, nie wiem, sytuacje, to on już zmienia zdanie, dostosowuje się do sytuacji. Czy na kimś takim jesteśmy w stanie budować? Na człowieku o chwiejnym sercu? Nie. Budować można tylko na kimś, kto jest fundamentem, kto jest stały. Dlatego tak ważna jest dzisiaj stałość w życiu kapłana. Nie zmienność, nie uleganie różnego rodzaju nowinkom. Mówię to z pełną odpowiedzialnością także w samym Kościele. Pojawia się coraz więcej nowinek. Ja powiem szczerze, byłbym bardzo ostrożny. Nie chcę tutaj wprowadzać, nie wiem, jakiś zamęt. Jestem daleki od tego. Ale jednak mimo wszystko mam w sobie pewne obawy, czy to, co wprowadzamy, jest do końca potrzebne i konieczne w Kościele. Więc jakiekolwiek nowinki, nie mówię, że są złe, nie jestem od tego, żeby oceniać i osądzać, ale czy są w tym momencie potrzebne? Czy my jako Kościół jesteśmy gotowi do przyjęcia takich, a nie innych rozwiązań? I czy one są w tym momencie potrzebne? Ale zostawiam to tak naprawdę do rozpatrzenia tym, którzy o tym decydują. Ale pamiętajmy, że my też mamy prawo na pewne rzeczy spojrzeć krytycznie, dlatego że w Kościele jest obecny zmysł wiary. Masz prawo jako człowiek wierzący też wyrazić swoje zdanie i spojrzeć krytycznie. Nie jest tak, że wszystko, co jest od razu zapowiedziane, musi być przez nas zaakceptowane. Masz prawo mieć wątpliwości, masz prawo popatrzeć na pewne rzeczy z pewnymi obawami. Tak samo jak w domu, w rodzinie, mamy do tego prawo. Jak to mówimy, po owocach ich poznacie. A żeby przyszły owoce, potrzeba czasu. Dlatego bądźmy też w pewnych różnych sferach życia duchowego i kościelnego krytyczni. I może nawet też ostrożni. Ja boję się też takiej sytuacji, z drugiej jakby strony osób, które o czymś decydują, są krytyczne wobec tych, którzy mają prawo być krytyczni. Próbujmy rozmawiać, próbujmy siebie wzajemnie uszanować, ale nie bądźmy od razu pewnymi sędziami, czy też dokonujmy osądu wobec tych, którzy mają prawo być krytyczni. Jest pewien zmysł wiary, czyli pewna rzeczywistość. Zobaczmy, dzisiaj dużo mówi się o Kościele, o tych pewnych sytuacjach zatajenia pewnej prawdy, kiedy dzieci są krzywdzone. Nie ma na to zgody i nigdy na to nie było. Tylko pewna wiedza, która się pojawiła, ona nie do końca może była też znana czy wiadoma. Ale mimo wszystko jednak każdy chciał tak naprawdę, z jednej strony był krytyczny, ale z drugiej strony wiedział, że dotyczy to człowieka. Jest to człowiek i po jednej, i po drugiej stronie. I o tym człowieku też trzeba nam pamiętać, że to jest też cały czas człowiek. Ale pamiętajmy, człowiek, który potrzebuje miłości, przebaczenia, jeżeli źle zrobił, to tylko nawrócenia. Nawrócenia, które jest konieczne i potrzebne. I to nawrócenie też realizowało się w życiu Piotra. Zobaczmy, Piotr też się pogubił. Piotr też się pogubił. Ale Piotr tak naprawdę miał odwagę wrócić do Jezusa. Czy i ja mam odwagę wracać do Jezusa? Czy mam odwagę modlić się i rozmawiać z Nim? Czy mam odwagę wybaczyć? Czy mam odwagę na nowo powstawać? Zobaczmy, postawmy sobie kolejne pytanie. W jaki sposób dany od Boga cel i zadanie święty Piotr realizował? I kiedy w innym przekazie Piotr zostaje powołany przez Pana Jezusa, wpierw czyści łódź. Czyści, można powiedzieć, owoc swojej pracy. Czyści sieci, łódź, jak to rybacy po nocnym połowie albo po braku połowu. I zobaczmy, co się dzieje. Piotr jest nas na brzegu, czyści. Pan Jezus podchodzi, mówi do niego: wypłyń i zarzuć sieć po prawej stronie. Piotr trochę zdziwiony pytaniem, ale myślę, że spotkanie z Panem Jezusem i to, co Pan Jezus zrobił i powiedział, pokazuje, że Piotr miał w sobie może tą dozę posłuszeństwa. Potrafił oddać siebie i swój czas w tym momencie Panu Jezusowi, więc zgodził się na to. Dobrze, ale na twoją prośbę zarzucę. Wypłynęli i sieć zaczyna się rwać. I wtedy Piotr mówi do Pana Jezusa słowa, które może mogły być trudne. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotr zna prawdę o sobie. I to jest kolejna rzecz. Znać prawdę o sobie. Prawdę, że źle zrobiłem, że źle robię. Drugi kapłanie, czy my zawsze robimy dobrze? Czy wszystkie nasze decyzje są dobre? Jeżeli są złe, ludzie mają prawo domagać się tego, żeby ich przeprosić. I nie bój się przeprosić za to, co robisz złego. Nie bój się przeprosić za to, że może bardziej przemawia przez nas duma niż pokora. Że bardziej przemawia przez nas może chęć pokazania, że ja tutaj decyduję, niż pragnienie słuchania, niż samo słuchanie ludzi. Dlatego myślę, to jest bardzo ważne. I myślę, że gdybyśmy z pokorą żyli, to nie byłoby tego, co się dzieje w Kościele. Nie byłoby ludzi, którzy przez nas cierpią, gdybyśmy byli cały czas pokorni. Ale przez to, że nie jesteśmy lub przestajemy być pokorni, tak naprawdę cierpi cała wspólnota. I myślę, że cierpi także Chrystus. I myślę, że uświadomienie sobie prawdy, że tak jak Piotr, zawiodłem wspólnotę, zawiodłem ludzi. Szczególnie wtedy, kiedy Piotr 3 razy zaparł się Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne. Przekaz Mateuszowy, 26 rozdział, 69 werset i kolejne. Ten fragment doskonale oddaje, co działo się z Piotrem. Słyszymy tak. Piotr zaś siedział na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył. Dalej. Gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna. Wtedy słyszymy, Piotr także zaprzeczył, nawet pod przysięgą. I dalej. Inni zbliżyli się do Piotra. Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo twoja mowa cię zdradza. Zobaczmy. Tu jest pewien szczegół, na który chciałbym zwrócić uwagę. Szczegół w tym fragmencie Mateusz 26 rozdział. Najpierw sytuacja pierwszego zaparcia dzieje się na dziedzińcu. Druga dzieje się w bramie, trzecia dzieje się na zewnątrz. To jest obraz człowieka, który wychodzi z kościoła, odchodzi z kościoła. Piotr formalnie odszedł z kościoła. Zobaczmy, najpierw w środku. Jestem w kościele, ale coś mną szarga, pojawiają się jakieś rozterki. Spójrzmy na młodych ludzi, na młodzież. Coś nimi szarga w środku, w kościele. I oni nie uzyskują odpowiedzi, nie uzyskują pomocy w kościele, dlatego wychodzą do bramy, stają w drzwiach, chcą wejść do tego kościoła, ale już jedną nogą są na zewnątrz. Znowu coś nimi szarga. Czyli przychodzą do kościoła, ale już nie potrafią wejść do kościoła. Albo stoją na zewnątrz, albo stoją w kruchcie, albo stoją w drzwiach. Albo nieraz idą do kościoła, ale do niego nie wejdą. Ale jednak czują, że chcieliby, ale w tym kościele nie ma nic, co by mogło ich zatrzymać. Chociaż jest Jezus, który chce ich zatrzymać, robi wszystko, co możliwe, ale nie ma człowieka, kogoś, kto by stanął obok i by zatrzymał go. Poczekaj, zatrzymaj się, nie wychodź z tego kościoła. I trzeci, kiedy już są na zewnątrz, wtedy już jest trudno wrócić, szczególnie komuś, kto był w kościele. I dlatego jak trudno jest nieraz zmieniać młodych ludzi, czy wpływać na nich po to, żeby oni wrócili do kościoła, kiedy oni w nim byli kiedyś. Ale nikt ich w tym kościele nie zatrzymał, albo inaczej, próbowaliśmy ich zatrzymać. Ale patrząc na kościół, na to jak kościół żyje, jak żyją kapłani, że żyją niejednokrotnie źle, nikt ich w tym kościele nie zatrzymał. I co jest ratunkiem dla tego człowieka, dla nas, kiedy wątpimy, kiedy tak naprawdę tracimy łączność z fundamentem, czyli ze skałą z Piotrem, jest moment z Ewangelii według świętego Jana, 21 rozdział, 15 werset. Wyznanie miłości. To jest bardzo ważny fragment. Kiedy Pan Jezus pyta 3 razy Piotra, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Zadaje po 3-krotnie pytanie o miłość. Możemy sądzić, że jest to 3-krotna odpowiedź na 3-krotne zaparcie się Piotra. Ale ja myślę, że ta liczba 3, która oznacza doskonałość, Trójca Święta, która jest doskonała. Tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby ta miłość Piotra była doskonała. Nie, że Piotrze raz kochasz, a za chwilę nie kochasz. Nie, Piotrze, że jesteś jak chorągiewka. Tak jak powieje wiatr, tak jak ludzie powiedzą, tak robisz. Nie, Piotrze. Powinieneś być stały. Powinieneś być skałą, czyli nie do ruszenia. Nawet jakiekolwiek burza, wiatr, powódź, cokolwiek, jakiekolwiek inne zjawiska, one nie są w stanie oderwać cię od tej skały i nie skruszą tej budowli, którą tworzysz. I choćby nawet nikt w tym domu nie zamieszkał, to Piotrze, pamiętaj, że przyjdzie taki dzień, kiedy jedno z tych dzieci, drugie, trzecie, kolejne przypomni sobie, że jest ten dom, w którym ktoś na nich czeka, albo dom, który jest otwarty. Dlatego dzisiaj potrzeba kościoła otwartego. Nie kościoła zamkniętego, nie kościoła odizolowanego, nie kościoła za ołtarza i za ambony, ale kościoła, który jest z ludźmi i dla ludzi, kapłana, który jest z ludźmi, który nie boi się być z ludźmi. Bo dzięki temu tak naprawdę nikt z tego kościoła nie odejdzie. Ale jeżeli będzie miał chwilę zawahania i będzie chciał odejść, to taki kapłan tego człowieka na nowo przywróci. Ale przez to, że dzisiaj za takim kościołem tęsknimy i takiego kościoła pragniemy. Dlatego prośmy, żeby Pan Bóg odmieniał serca naszych kapłanów. A jeżeli kapłani są otwarci, są z ludźmi, to żeby byli wytrwali, żeby nie ulegli jakimkolwiek sytuacjom może trudnym, żeby się nie poddali, nie zwątpili. I prośmy też, aby nowe powołania, młodzi, nowi ludzie szli drogą świętości. Prosimy o to dla naszych kapłanów i prosimy o takie owoce w naszej wspólnocie apostolatu Margaretka. I pamiętaj, od człowieka do wspólnoty. Bóg posługuje się Tobą, żeby tworzyć wspólnotę. Wspólnotę najpierw z Nim, a później między ludźmi. Amen.